Wąż and Wellna. Tajemnicze to dwa słowa, ale wiążą się z wyjątkowymi DJ-ami, producentami muzycznymi ze Szczecina. Maciek Wąż i Krzysztof Dobracki są w tym studiu.
Witam nam również.
Naprawdę jestem wzruszona, bo ekskluzywna historia w tej chwili się rodzi. Jeszcze nikt tego nie słyszał, a my to usłyszymy. Za parę dni będzie premiera waszej nowej produkcji. Chciałyście oddzielnie. I teraz nagle miłością wielką zapałaliście do siebie, bo co was połączyło? Nie będę mówiła, że łojenie, bo to nie jest muzyka.
Cokolwiek to znaczy. No.
Bo muzyka wyzwala coś takiego, że człowiek jest taki bardziej podekscytowany. No jest, DJ znaczy kręci mnie.
Kiedyś kręcił płytami, teraz kręci już playerami.
Płytami jest to wszem i wobec raczej znane słowo, ale playerami, co to znaczy? Co się za wami kryje? Co was tak właśnie skleiło?
Zaczynając gdzieś tam od samych początków, to DJ kojarzony był zawsze jednak z muzyką z czarnych płyt winylowych. Taki to był kiedyś nośnik. Nie było takiego świata cyfrowego, który jest dzisiaj, czyli pliki MP3 albo Wavy czy iFy, które się wypala na pendrive'ach i dzisiaj gra się z takich nośników na playerach, czyli są takie systemy specjalne, które tą muzykę przetwarzają i można w ten sposób miksować. Są jeszcze jakieś różne inne sposoby miksowania, ale dzisiaj chyba najbardziej popularne to jest właśnie granie z pendrive'ów, czyli sticków USB.
Technologia się zmienia cały czas, wszystko się zmienia. Od sprzętu, na którym gramy, poprzez muzykę, którą się gra.
No właśnie, jaką muzykę? Co, tak mówiąc, bardzo obrazowo w te wasze urządzenia wkładacie?
DJ i producent to są dwa bardzo ważne terminy czy określenia. DJ miksuje z reguły utwory cudzych producentów, znaczy innych producentów. Natomiast to, co my chcielibyśmy Państwu zaprezentować, to jest właśnie nasza produkcja, czyli to my wymyśliliśmy, stworzyliśmy, napisaliśmy te piosenki.
To tak się kiepsko, że tak powiem, obrzenia piosenka i DJ, prawda?
Utwór DJ, utwór. No tak powiedziałem, piosenka. Utwór, piosenka tak. Zawsze się mówi śpiewana, ale tak naprawdę no jest to utwór muzyczny. O tak to najlepiej nazwać.
No ale to też się śpiewa.
U nas też śpiewają w tych utworach.
Inni artyści.
No mamy teraz koleżankę ze Szczecina, która dała swój wokal do jednego z naszych utworów. Ona go po prostu zaśpiewała. Pocięliśmy, posamplowaliśmy i umieściliśmy w utworze w odpowiednich miejscach.
Czyli ona przyszła do studia, zaśpiewała, a wy robiliście sobie z nią co chcecie? Tak to się odbywa?
No mniej więcej. Akurat ona w swoim studiu to nagrywała i przekazała nam te materiały, a później my już zrobiliśmy z tego kompletny utwór. Tam jest parę słów, ale no zrobiło to robotę, wydaje mi się.
Czy to ma znaczenie o czym?
Ma znaczenie, dlatego że też była to baza do zatytułowania naszego albumu. A utwór nazywa się The Truth Is What We Need, czyli że każdy z nas potrzebuje prawdy. No i tutaj interpretacja wokalna no, nam siadła praktycznie bez jakiegokolwiek komentarza, bez jakiejkolwiek zmiany. Było idealnie. Piękny przypadek. To jest kawałek, który miał od początku do końca być kawałkiem tanecznym. I taki też jest. A wokal dodaje, nazwijmy, dodatkowy background.
Przestrzeni egzystencjalnej.
To też stanie się singiel naszego albumu i będzie też powstawał do niego klip wideo.
I możliwe, że jakieś remiksy.
To już wiemy, w jakim świecie żyjemy. Kapitalnym. Ten kapitalny świat trzeba było jakoś wchodzić.
Trzeba by tutaj nadmienić, że mówimy cały czas i obracamy się w dźwiękach muzyki elektronicznej.
Krzysztof Dobracki.
Taką muzykę tworzymy. Moje początki muzyki elektronicznej, no to 80. któryś rok i pierwsze kasety Wangelisa, którego ojciec przyniósł do domu. Jeszcze mieszkałem z rodzicami, miałem jakieś stare stereo i pamiętam, zachwycony byłem jakimś koncertem live Wangelisa, potem gdzieś Żal-Michel-Żal koncert w Chinach. I to było coś niesamowitego, bo wcześniej wychowany jestem przez brata na muzyce trash metalowej. Pamiętam, w drugiej klasie szkoły podstawowej on mnie budził rano Slayerem i mówił: małolat, co to leci? I musiałem odpowiadać, na przykład czy to jest Raining Blood, czy jakiś inny album. Musiałem wyznać wykonawców, gitarzystów. Stresował mnie. Pamiętam, że bardzo lubiłem też tą muzę. I przez długi czas właśnie siedziałem w takiej muzyce tradycyjnej, czyli gitary, perkusja, wokal. To był thrash metal, to był jakiś black metal. Później brat wyjechał do Niemiec, ja zostałem sam. Później były kasety i to było coś niesamowitego, bo tam się pojawiły przestrzenie, których wcześniej nie słyszałem.
Kasety magnetofonowe?
Kasety magnetofonowe właśnie z muzyką elektroniczną i tam przede wszystkim delaye, rewerby, czyli przestrzenie. Pamiętam, jak zamykałem oczy, wyobrażałem sobie dosłownie jakiś kosmos, odległe planety i to otworzyło mi jakieś nowe miejsca w wyobraźni. Pamiętam jak dziś, że leżę w łóżku i słucham sobie wieczorem właśnie jakiegoś Wangelisa. Potem były różne filmy z muzyką Wangelisa i tak dalej. No i tak zacząłem szukać. To już jest dobre liceum, myślę.
Już jestem bardziej dojrzały.
Tak, i zaczynam sobie sam kopać tej muzyki. No wtedy to rave, hardcore, James Brown is dead, tego typu rzeczy. Chyba wszyscy, którzy są w podobnym wieku jak ja, to będą kojarzyli, co to za muzyka. No i tak powoli, powoli, aż w końcu trafiłem do pierwszego klubu w Szczecinie. Cafe 66. To był pierwszy klub taki, gdzie właśnie usłyszałem pierwsze rytmy i mówię, Jezus, kurczę, jeszcze czarne płyty. Nie, przepraszam. Tam jeszcze grali na CD-kach, jeszcze nie było czegoś takiego właśnie.
CD-kach, czyli płyta kompaktowa.
Dwa CD-playery, ale jeszcze one nie miały zmienianej prędkości. I DJ-e miksowali to w ten sposób, że wyłączali jeden, włączali następny. Czasami w jakichś momentach przejścia, tak zwanych breakdownów, wpuszczali ten drugi utwór.
Czyli to była taka mechaniczna robótka.
Mechaniczna robótka, składanie, po prostu sama muzyka porywała. Później przyjechał do Szczecina DJ Scott z Koszalina i odpalił muzę z winyla i on to zgrywał. Po prostu łapał bity jeden w drugi i ta muza płynęła. 2 godziny wydawało się jak cały jeden utwór i to było coś niesamowitego. I pamiętam, wtedy mówi do mnie, zostawię ci te gramofony na 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie przyjeżdżam tutaj, masz moje płyty i pograj.
Poćwicz.
I ja po prostu przez 2 tygodnie nie wychodziłem z pokoju i grałem. Jeszcze nie umiałem tego zgrywania, ale kombinowałem, próbowałem i po prostu to był
czyli
jakiś szał.
Czyli uczyłeś się tego kręcenia?
Tak, tak, tak.
Tak, lewa ręka, prawa.
Macałem czarne płyty i je dogrywałem do siebie.
Niektórzy mówią, że niszczyłeś. Niszczyliście.
Drapałem. Tutaj bardziej w klimatach, powiedzmy, hip-hopowych, te skrecze, czyli scratch, czyli drapać, to miały rację bytu, bo to właśnie o to chodziło. Są całe batelki, czyli bitwy na skreczowanie. Tu bardziej chodziło przy tej elektronice, żeby płynęło, żeby był flow, żeby ten jeden utwór pasował w drugi, żeby to fajnie budować atmosferę, robić ten klimat.
Czyli cudze utwory elektroniczne powodowały, że ty się w to wciągnąłeś, ale w ogóle nie myślałeś o tym, aha, ja też sobie zagram na instrumentach elektronicznych.
Oj, wtedy jeszcze o tym nie myślałem, chociaż wiedziałem już, na czym się robi taką muzykę, że to muszą być syntezatory, bitmaszyny, też komputery i tak dalej, ale przez długi, długi czas tak naprawdę grałem, nie myślałem o produkcji. Później, zacząłem grać. Pierwszy zestaw swoich gramofonów kupiłem w drugim roku studiów, gdzie to było niemożliwe kupić sobie 2 Techniksy, które kosztowały na tamten czas 5000 zł. Poszedłem do rodziców, ojciec powiedział, puknij się w głowę, przecież to są takie pieniądze, że to
ja muszę na to
5 miesięcy pracować, dokładnie. Więc wtedy co zrobiłem? Wziąłem urlop dziekański, poszedłem do salonu Ery.
Jakie studia?
Wydział Nauk Przyrodniczych, Geografia Morza. U mnie, bo rodzice geolodzy, więc ja tak poszedłem w ich ślady troszeczkę. Geologii nie było w Szczecinie, ale chciałem zostać tutaj i geografia morza wydawała się obiecująca. To był wtedy taki pierwszy rok, który otwierali. Pomyślałem, że może strefa brzegowa, może jakieś takie rzeczy będą ciekawe. No i co? Wziąłem sobie urlop dziekański, poszedłem do pracy. Chwilę później miałem już zdolności kredytowej. W salonie Fan zakupiłem 2 Techniksy nowiusieńkie. Rodzice powiedzieli, dobra, widzimy, że masz fazę. Kupili mi, pamiętam wtedy, wzmacniacz, który mam do dziś. I 2 małe głośniczki Tannoy i po prostu się zaczęło życie DJ-a.
Znałeś ten życiorys? Maciek Wąż.
Częściowo tak.
No widzisz, tak dobrze,
częściowo tak, bo nawet, żeby było śmiesznie, oczywiście te i miejsca, i osoby jak najbardziej, to jest, że tak powiem, wspólne środowisko. Natomiast u mnie kompletnie inaczej.
Ty byłeś na medycynie.
Nie.
Wyższa w szkole muzycznej.
Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej.
No to pięknie wy to możecie wydać.
No stąd mamy takie piękne grafiki po prostu.
Tak, dlatego okładkę, to tak wciąga.
Okładkę robiłem, tak.
Nadmijmy tutaj fotografa.
Koniecznie. Tomasz Wieczorek, który wykonał naprawdę dla nas super fajną sesję. I ja myślę, że ta sesja też w dużej mierze mocno oddaje taki nasz charakter i charakter całego albumu.
Tomasz Wieczorek kazał nam leżeć w jeziorze głębokie przez 2 godziny.
Topił
było
was.
Co prawda ciepło, ale ta woda wieczorem tak była lodowata. Słuchajcie, ja po prostu się trząsłem, a on mi mówił, weź się tak nie spinaj. Nie?
Pozdrawiamy cię,
i robił nam zdjęcia, ustawiał 10 razy, a my w tej wodzie. Jak teraz o tym pomyślę, to aż czuję dreszcze. Także taka była super sesja. Ale później tak te kolory i to wykonanie w tych brązach, w złocistych jakichś takich odcieniach, to jest...
No i kompatybilne topienie was. Trzyma się tego waszego pomysłu muzycznego. Dalej jesteście w cudzej twórczości, ale już większe.
Mamy flow.
Tak. I to musiało się zgadzać z tą waszą twórczością opartą też o ciągle cudzą, tak?
cudze to jest inspiracja, można tak powiedzieć. Cały proces jakby powstawania to jest zupełnie od początku do końca nasza praca, nasze pomysły i taki nieustający eksperyment dźwiękowy. Dlatego, że jak zaczynaliśmy współpracować, to nie mieliśmy takiego planu, że to nagramy album. To było na zasadzie takiego spotkania, dosyć luźnego w sumie. Choć coś tam zrobimy razem, spróbujemy nagrać jakiś numer. I tak fajnie nam się współpracowało i współpracuje nadal, że no chwilę trwa i
co
i naprawdę
to znaczy
jest super.
Fajnie dla was?
Z mojej perspektywy to jest tak. Różne w życiu kolaboracje muzyczne mam na swoim koncie. Z każdym człowiekiem się pracuje zupełnie inaczej. Natomiast w tworzeniu fajnego teamu potrzebna jest jakaś wspólna, fajna, dobra energia. Ja myślę, że my to po prostu znaleźliśmy w sobie. Uzupełniamy się. Pod wieloma aspektami jesteśmy inni, ale potrafimy to wszystko jakoś tak sensownie złapać w całości i zamknąć to w fajnym pudełku, więc wydaje mi się, że to właśnie pudełeczko zaczyna fajnie grać i to jest taka nasza siła i też nasz motor do działania. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że no już mamy parę utworów, pojawił się pomysł, to może zrobimy album z tego. I to też była taka trochę batalia, bo w dzisiejszych czasach nagrywanie albumu i wydawanie albumu w elektronice no nie jest czymś super oczywistym. To nie są style muzyczne, w których zamyka się tak szeroką, w pewnym sensie intymną opowieść, którą jest album. Albumów też mam wrażenie, że się już tak gatunkowo tutaj nie słucha. W sensie mówię o odbiorcach. On stanowi całość. Tak jak zresztą uważam, że każdy jeden album, niezależnie od gatunku, jest swojego rodzaju opowieścią.
Jeden kawałek wychodzi z drugiego. Jakąś historię opowiadacie.
Można no w sumie tak to ująć. To oczywiście nie jest tak, że drugi kawałek jest wynikową pierwszego i tak dalej, i tak dalej.
Zaczynamy
one się
wolno,
różnią.
Potem coraz szybciej, a kończymy tak, że po prostu wszystkie urządzenia
no, prawie tak wybuchaliśmy rzeczywiście, że tak jest jakieś intro, tak? I też outro, a przed outro mamy też utwór, który jest najszybszy, najmocniejszy. Wydaje nam się, że ta energia jest rozłożona, że tak powolutku budujemy atmosferę. Aczkolwiek te utwory są wszystkie bardzo spójne i dlatego postanowiliśmy właśnie, że to będzie na albumie, żeby to była jedna kompletna opowieść, plus wysyłając do różnych dystrybucji czy wydawnictw nasz album, też dużo osób mówiło nam, że musi to być wydane w całości, dlatego że to jest kompletna opowieść.
Co stanowiło też problem, prawda?
O tym opowieść?
O prawdzie.
Da się to wyczuć, że każdy z tych utworów no, jest inny, ale jednak podobny. My się w ogóle nie kłócimy w studio. Nie ma w ogóle czegoś takiego, nie, no co ty, daj spokój, to jest słabe, nie, a ten nie, no przecież to jest ekstra. Naprawdę tak trafiamy fajnie właśnie, że to, co Maciek powiedział, no uzupełniamy się jakoś tak ekstra tutaj, że idzie, po prostu robimy sesję, mamy czwartki u mnie, siedzimy w studio przez parę godzin i dłubiemy, szukamy. No najchętniej byłoby, gdyby te nasze utwory, nasz album cały trafił przede wszystkim do dużej rzeszy odbiorców, czyli właśnie mówimy...
Naraz ma być nas dużo?
O festiwalach, o klubach, o jakichś dużych eventach. Wiadomo, że taką muzykę DJ-e przede wszystkim muszą to usłyszeć, zaakceptować, kupić tą piosenkę, czy tam jeden, czy drugi utwór, czy może cały album i zagrać go na takim dużym evencie i wtedy ktoś powie, o, że to mu się podoba lub nie, kupi album i posłucha sobie spokojnie w domu na przykład.
Te utwory są też dosyć progresywne. One są...
Czyli budują się.
I ta progresja może być to na pewno jakiś motor, który pociągnie temat dalej. A co się wydarzy? Zobaczymy.
Jesteśmy charakterystyczni. Co to znaczy?
To znaczy, że każdy utwór z albumu, słychać, że jest to, tak jak powiedział wcześniej Krzysztof, że to jest spójne, więc można powiedzieć, że mamy w pewnym sensie już tak jakiś zbudowany swój klimat tych utworów. Więc wydaje mi się, że jak ktoś usłyszy jeden raz, drugi raz, jeden, drugi, czwarty numer, będzie kojarzył już to z naszą produkcją.
Kilka osób ze świata muzycznego w Polsce, którzy słuchali tego albumu, mówili, że to jest ta spójność. Ktoś, kto zna się może bardziej na takiej muzyce elektronicznej, jest w stanie powiedzieć, że te utwory wyprodukowane są przez jednego i tego samego producenta.
Tak, bo my absolutnie nie staraliśmy się wymyślać koła od nowa, to nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby dać sobie taki artystyczny wentyl i zrobić coś zupełnie bez jakichkolwiek barierek po naszemu, od początku do końca.
Co, Maćku, wziąłeś od Krzyśka?
Ojejku, całą masę rzeczy. Telewizor wziąłem, radio.
Dobrze. Nie, torby na zakupy.
Nie, torby mamy takie same. No jest cała masa rzeczy, my się uczymy od siebie. Sporo. No ja nie powiem, no ja się od Krzysztofa strasznie dużo nauczyłem, dlatego też ta praca nad tym projektem sprawia też tyle przyjemności.
Płyta wasza o prawdzie. Co się teraz dzieje? Gdzie to idzie? Wydaliśmy.
Udało się znaleźć wydawcę. Wydawcą jest Instytut Records z Warszawy. W sumie ludzie też, których znamy, więc jest to też fajne, że spodobało się im.
To będzie na dużym sklepie internetowym Beatport, a później 15 grudnia pojawia się na wszystkich platformach cyfrowych w każdym zakątku świata.
Oczywiście album nie jest jakąś kropką, którą stawiamy. Cała masa rzeczy dopiero tak naprawdę się zadzieje. A co się zadzieje, zobaczymy.
Nie będzie nośników fizycznych, natomiast ten album, czy nie chcę siebie chwalić i Maćka tutaj, ale
bardzo
on jest po prostu bardzo ładny. Jest bardzo ładny. Ma tą opowieść. Czasami wieczorem odtworzę taki utwór i mówię, Boże, naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty i możliwe, że będzie tak, że te utwory trafią do stołów mikserskich znanych DJ-ów, może rzeczywiście gdzieś wylądują w jakichś fajnych listach i kto wie, czy nie pokusimy się o to, żeby wydać właśnie to albo na jakimś nośniku cyfrowym, albo nawet i na płycie winylowej w postaci takiego ładnego albumu z okładeczką.
To ma trafiać głównie do DJ-ów, a my? Przychodzi Zosia bądź Marysia i chce to mieć w domu.
Żeby miała w domu, oczywiście może sobie zakupić, albo po prostu wykupić na platformie jakiejś streamingowej typu Spotify,
wiesz,
albo
Apple Music.
Podążę
do tego, że chcę dotknąć
i może
muzyki.
Tego posłuchać. Moja chcę żona
dotknąć.
Zosia akurat właśnie słucha muzyki przede wszystkim z Apple Music albo z YouTube Music. I ma swoje utwory ulubione i też będzie mogła sobie pobrać nasz cały album na tej platformie. I z telefonu podłączyć się z naszym zestawem Hi-Fi i posłuchać.
Kochana żono Zosiu, nie dam tobie, weź sobie sama. No Zosia, Samosia zawsze sama bierze.
Tak, Zosia sama bierze.
Tutaj jeszcze jest coś takiego jakby nawiązanie do tego, co ja mówiłem wcześniej, w sensie technologii tego postępu. To, z czego gramy muzykę, jak gramy tą muzykę, jak ją wykonujemy. I w jaki sposób jej słuchamy, to się wszystko zmieniło. No i stąd właśnie te serwisy streamingowe. To zdominowało w pewnym sensie rynek.
To jest muzyka, która ma trafić wszędzie.
To jest muzyka przyszłości.
No jedno jest pewne, że przesyłając te nasze utwory wielu takim znanym artystom, między innymi Rodriguez Junior, który jest bardzo znanym artystą francuskim, mieszkający teraz gdzieś w Stanach, przesłuchał tego albumu i napisał Man, I Love Your Album. Dodatkowo pytał się, czy robimy to na hardware'ze, czyli na maszynach, czyli syntezatorach zewnętrznych, nie tylko na komputerze. Dzisiaj masę producentów robi muzykę tylko na komputerach. Okej, też ona świetnie brzmi, ale przede wszystkim tworzenie na maszynkach no robi jednak jakąś taką organikę, wydaje nam się, że w tych utworach też to słychać, że tam jest dużo różnych takich pomysłów, których no nie wiem, czy łatwo to osiągnąć jest na komputerze, bo kręcąc myszką na ekranie komputera i przełączanie przełączników czy jakichś takich wirtualnych syntezatorów no nie sprawia tyle frajdy, co rzeczywiście wzięcie sobie syntezatora na kolana i jednak mamy dwie ręce. Mamy 100 gałek na takim syntezatorze. Każda gałka do czegoś służy. Kręcimy tymi gałkami, gramy na klawiszach.
Ja żywy dotykam.
Żywy dotykam, o to chodzi. A jednak komputer nie daje tego i często słychać, że ta muzyka robiona na komputerze no jest taka bardziej mechaniczna. Mam dosyć dobry mikser w domu, przez który to wszystko nagrywamy. To jest też taki interfejs audio i przestrzenie. Właśnie te delaye, rewerby brzmią głęboko. No wydaje mi się, że to czuć.
Ta muzyka, biorąc pod uwagę to, że się zmienia cały czas, kiedyś brzmiała trochę inaczej. Inaczej się do niej podchodziło. Hardware'owe brzmienie było takie metaliczne, oparte na bardzo prostych w porównaniu do dzisiejszego świata i tego, w jaki sposób się procesuje muzykę. Brzmi to zupełnie inaczej w tej chwili. Są inne przestrzenie, jest to szerokie, potężne, uderza po prostu z każdej możliwej strony i wydaje mi się, że dużo więcej bodźców i triggerów wyzwala w nas. Jest to taki psychologiczny nawet, bym powiedział, też aspekt tworzenia.
Ta muzyka no, jest całym moim życiem. Nie wyobrażam sobie popołudnia spędzonego chociaż bez chwili wejścia do studia. Akurat studio mam u siebie w domu na poddaszu i uwielbiam podejść chociaż na chwilkę i coś nagrać, spróbować, zagrać, coś przetestować nowego, jakieś nowe połączenia. Jest to moim życiem. No, nie wyobrażam sobie wieczorem leżenia przed telewizorem, oglądania meczu piłki nożnej. Okej, z żoną oglądam oczywiście czasami telewizję, ale to bardziej jest dobry serial i na to też mam czas. No, mam dwie córki 9-letnie, które też odpowiednio potrzebują czasu, ale spokojnie sobie z tym radzimy i wracam, zawsze wracam do tego studia i nie wyobrażam sobie robić dzisiaj coś innego jak robienie muzyki.
Ale uczta dzisiaj była, bo myśmy nawet byli w twoim domu.
Na Brownie.
Od Zosi. Dziękujemy za te smakowitości, przede wszystkim te muzyczne i wierzę, że ta wasza twórczość zapali niejednego słuchacza, internauty.
Posłuchajcie albumu, napiszcie coś na naszym wallu, znajdźcie naszego Instagrama, no i przychodźcie na nasze imprezy. Często występujemy w Szczecinie. Zapraszamy.
Do domu nie będę zapraszał, bo mam małą chatę.
I tam Zosi nie
ale
ma.
Jest Marta, moja żona. I mój synek też jest. Pozdrawiam też mojego synka kochanego. Chciał tutaj przyjść.
Bruno, zapraszam. Gaju i Zoju. Bliźniaczki też. Wąż and Wellna. No brzmi światowo absolutnie. Czyli Maciej Wąż i Krzysztof Dobracki.
The Truth.